W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Sejm rozpoczął w środę pracę nad rządowym projektem ustawy o dodatku węglowym. Wsparcie ma wynieść 3000 zł i przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, które używa węgla jako źródła ogrzewania. Musi być to potwierdzone odpowiednim wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy pozbawiony będzie progu dochodowego. W większości zostanie sfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Jest to wsparcie dla Polaków w obliczu rosnących cen tego surowca. Projekt w parlamencie przedstawiała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Będą zarządzały tymi środkami gminy. Po wejściu ustawy będzie można wprowadzać, składać wnioski na bieżąco. Maksymalny termin rozpatrywania pojedynczego wniosku to jest 30 dni, termin składania do 30 listopada. I to jest ta pierwsza część przepisów tej ustawy. Druga istotna to jest kwestia zapewnienia płynności małym ciepłowniom. Instrument w postaci gwarancji Skarbu Państwa to jest postulat, który pojawił się w ankiecie, ale też i w rozmowach, które prowadziliśmy z ciepłowniami.
Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt trafił do prac w połączonych komisjach energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych, która pozytywnie go zarekomendowała. Poparcia nie uzyskała m.in. poprawka opozycji przewidująca wsparcie dla gospodarstw domowych korzystających z innego niż węgiel paliwa do ogrzewania. Krajowa Grupa Spożywcza wprowadza mechanizmy skupu zboża od rolników. W ramach jednego z nich gospodarze będą mogli dostarczyć 30% ziarna, a pozostałe 70% przechowywać u siebie i dostarczyć później. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
To odpowiedź na trudności wywołane obecnością na polskim rynku zboża z Ukrainy. Jak poinformował wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, skupem zboża będzie zajmowała się spółka Elewar, która wchodzi w skład Krajowej Grupy Spożywczej. Jej możliwości skupowe wynoszą obecnie ponad 300 tysięcy ton. Jednak biorąc pod uwagę młyny, które są w zasobach grupy, powierzchnia magazynowa możliwości skupu bezpośredniego to w sumie około 360 tysięcy ton. Minister zapewnił, że Elewar nie skupował zboża z importu z Ukrainy, trzymając wszystkie możliwości magazynowe dla polskich rolników. Szef resortu rolnictwa poinformował o konkretnych mechanizmach skupu zboża od rolników.
Krajowa Grupa Spożywcza wprowadzi mechanizm skupu takiego, w którym rolnik dostarczy 30% ziarna do magazynów, 70% przechowywał będzie rolnik i dostarczy w ciągu kilku miesięcy. Szacuje się, że 2 miesiące byłoby takim optymalnym terminem, żeby mieć też czas na rotację. I tutaj Elewar będzie proponował rolnikom również takie rozwiązanie.
Kolejne rozwiązanie jest przeznaczone dla tych rolników, którzy mają własne możliwości przechowywania. W tym przypadku uzyskają oni na początku 30% płatności wartości za zboże po zbadaniu jakościowym oraz podpisaniu stosownego kontraktu. Przy odbiorze zboża otrzymają pozostałe 70%. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wicepremier szef MON-u Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowę na dostawę dla polskiej armii niszczycieli czołgów Otokar Brzoza. Pierwsze egzemplarze maszyn trafią w przyszłym roku do 14 Pułku Przeciwpancernego z siedzibą w Suwałkach w rejonie Przesmyku Suwalskiego. Stronami umowy są Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum PGZ Otokar, w skład którego wchodzą również Huta Stalowa Wola, MESCO oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Zadaniem niszczycieli jest likwidacja celów opancerzonych z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślił, że to kolejny zakup wzmacniający armię.
Chcemy, tak jak w przypadku Borsuków, aby to wszystko, co związane jest z wprowadzeniem do Wojska Polskiego, a więc z całą gamą testów, było przeprowadzane już w jednostkach wojskowych. Stąd te pierwsze egzemplarze trafią do 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach. Naszym zamiarem jest to, żeby pierwsze baterie osiągnęły gotowość operacyjną najpóźniej w ciągu najbliższych 3 lat, ale myślę, że ten termin możliwy jest do zrealizowania w krótszym czasie, a więc sądzę, że za 2 lata.
Obok niszczycieli Otokar Brzoza i wozów towarzyszących wojsko otrzyma w ramach umowy także pakiety szkoleniowe i logistyczne. Senat jednogłośnie przyjął w środę dwie ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, największego sojuszu obronnego. Teraz trafią one do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Po ich wejściu w życie prezydent Polski będzie mógł ratyfikować protokół dotyczący akcesji nowych członków sojuszu. Dokument został już podpisany przez kraje członkowskie NATO 5 lipca bieżącego roku w Brukseli. Wiceszef MONU Wojciech Skurkiewicz wskazuje, że wejście Finlandii i Szwecji do NATO zwiększy bezpieczeństwo na wschodniej flance sojuszu.
To są dziś dobre, mocne armie i są dobrze wyposażone. Drugą kwestią bardzo ważną jest to, że granica sojuszu z Rosją jest zwiększona o grubo ponad 1000 kilometrów i więc to zaangażowanie Federacji Rosyjskiej na wschodnich granicach będzie musiało być zdecydowanie większe, a mało tego, to chyba jest najważniejsza rzecz, że akwen Bałtyku staje się praktycznie wewnętrznym morzem Sojuszu Północnoatlantyckiego poza eksklawą kaliningradzką. To właśnie NATO będzie odgrywało kluczową rolę, jeżeli chodzi o Bałtyk, a to już jest ważne z punktu widzenia naszych interesów.
Aby nowe kraje mogły przystąpić do NATO, potrzebna jest ratyfikacja protokołu akcesyjnego przez każde państwo członkowskie Sojuszu. Zrobiły to już między innymi Dania, Kanada i Norwegia. Nie wiadomo, jak zachowa się Turcja, która od początku blokowała akcesję Finlandii i Szwecji. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zaprezentował ponad 20-letni dorobek IPN-u. To odpowiedź na głosy przedstawicieli opozycji, którzy żądają zmian w tej instytucji, a nawet zapowiadają jej likwidację. Dr Nawrocki wskazał, że Instytut między innymi poszukuje i identyfikuje ofiary reżimów totalitarnych. Do jego najnowszych osiągnięć należy odkrycie w powiecie działdowskim dwóch masowych grobów z prochami ofiar KL Soldau. Jeśli mowa o identyfikacjach tych, jak powiedział prezes IPN-u, mamy już dotąd 220, w tym 70 z tak zwanej łączki. Dr Nawrocki zauważył, że chlubą Instytutu jest unikalna i największa na świecie baza genetyczna ofiar totalitaryzmów.
W bazie materiału genetycznego zarejestrowanych jest, drodzy Państwo, ponad 3200 prób takiego materiału. Korzystamy też z systemu CODIS, do którego wprowadzono już 1400 profili genetycznych. Co najważniejsze i co jest konkluzją Biura Poszukiwań i Identyfikacji działalności, misji tego biura w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, to fakt, że Instytut Pamięci Narodowej dysponuje unikalną, największą na świecie bazą genetyczną ofiar totalitaryzmów z lat 30., 40. i 50. XX wieku.
Dr Karol Nawrocki wskazał, że IPN zajmuje się też między innymi upamiętnieniami bohaterów. Od 2016 roku powstało 596 nowych upamiętnień. Zwrócił także uwagę na archiwum IPN-u, które zawiera ponad 93 kilometry akt. Urząd ściga ponadto zbrodnie totalitarne. Prokuratorzy IPN-u przeprowadzili ponad 25 tysięcy postępowań karnych i oskarżyli ponad 500 osób. Sądy skazały prawomocnie 168 oskarżonych. IPN ściga też sędziów i prokuratorów z okresu stanu wojennego. Resort Edukacji i Nauki uruchamia nowy program, w ramach którego 160 milionów złotych trafi do podmiotów wspierających system oświaty. Propozycja ministerstwa jest skierowana między innymi do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Program obejmie 3 moduły. Będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 20 lub 50 do nawet 250 tysięcy złotych. O szczegółach poinformował podczas briefingu prasowego minister edukacji Przemysław Czarnek.
Moduł pierwszy, innowacyjna edukacja, czyli projekty nakierowane na budowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności informacyjno-komunikacyjnych. To mogą być warsztaty, mogą być szkolenia. Tutaj liczymy na pomysły organizacji pozarządowych. Moduł drugi, edukacja patriotyczna, niezwykle ważna. Projekty nakierowane na odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski. I moduł trzeci, niezwykle ważny, edukacja poprzez sport.
Nabór wniosków ruszy w najbliższy poniedziałek. Komisja Europejska proponuje 15% redukcję zużycia gazu. Ma to zapobiec kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy. Ograniczenia zużycia gazu miałoby zacząć się od przyszłego miesiąca i trwać do końca marca przyszłego roku. Plan został przygotowany na wypadek wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Ogłosiła go w środę przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen.
Rosja szantażuje nas. Rosja wykorzystuje energię jako broń i dlatego w sytuacji, czy to część częściowego, dużego wstrzymania dostaw gazu czy całkowitego wstrzymania, Europa musi być przygotowana.
W opublikowanym planie awaryjnym Bruksela podkreśliła, że jeśli sytuacja się pogorszy i najbliższa zima będzie surowa, to na wniosek trzech krajów zostanie wprowadzona obowiązkowa reglamentacja gazu w państwach wspólnoty. Propozycje wymagają zgody większości krajów. Ministrowie energii wszystkich 27 państw członkowskich zajmą się nimi w najbliższy wtorek. A to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej wiadomości znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.